Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś szczególna data, szczególny dzień, 1 września. Będziemy oczywiście rozmawiali o wybuchu II wojny światowej, ale też rozmawiali o tym, co działo się wcześniej, na ile wydarzenia wcześniejszych dni, a może nawet tygodni, zwiastowały to najbardziej dramatyczne wydarzenie XX wieku, czyli początek II wojny światowej. Zbigniew Branach, kiedyś dziennikarz, ale właściwie tak naprawdę od lat pisarz historyczny, tak to chyba bym określił, moim gościem. Spróbujmy porozmawiać o tym, jak to wyglądało. Tydzień temu w mojej audycji rozmawiałem o tych ostatnich wakacjach, że sporo ludzi traktowało to lato 1939 roku jako taki ostatni moment na odpoczynek. Mówiono wiele o takich momentach, kiedy ludzie jeszcze patrzyli z nadzieją, że tej wojny nie będzie, ale rozumiem, że były znaki pokazujące, że to się już bardzo zbliża, a od połowy sierpnia właściwie mamy do czynienia z symptomami tego, że ta wojna się już zaczyna.
Trzeba tak powiedzieć, ponieważ były symptomy zbliżającej się wojny polegające na tym, że przede wszystkim została już ogłoszona mobilizacja w ostatnim tygodniu sierpnia, a poza tym były przygotowania cywilne do wojny, bo ludzie się jednak bali. Bo z tych czasów, z tej kanikuły, z tych wakacji, z tych urlopów, to korzystały przede wszystkim elity. Natomiast ludzie, przepraszam za sformułowanie, prości, zwykli ludzie, to bali się wojny bardziej i zwłaszcza, że prasa dawkowała co chwilę jakieś informacje, jedne sensacyjne bardziej lub zagrażające takiej egzystencji codziennej, i ludzie czuli zbliżającą się wojnę i się po prostu jej bali i się jakoś starali przygotowywać do tej wojny. To nie było tak, że wszyscy sobie odpoczywali, bo było rzeczywiście piękne lato tamtego roku.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, no to my dzisiaj wiemy, że przede wszystkim Niemcy, oni już ten terminarz biegł i w którymś momencie było zupełnie oczywiste. Ja przypominam, że kulminacyjną datą miał być 26 sierpnia, a nie 1 września. Tutaj polityka wiele zmieniła. No ale też i ta strona polska, mówimy o tej mobilizacji, to ona po prostu właściwie od kryzysu marcowego postępowała i kolejne oddziały Wojska Polskiego były mobilizowane w trybie tajnym i przesuwane, tak jak te z alarmu marcowego, już w stronę tak naprawdę granic Niemiec.
Tak, to prawda. Natomiast napięcie też budowało wśród ludności, napięcie budowało informacje o kryzysie międzynarodowym. No przecież dochodziły te informacje o tym braku porozumienia, że ciągle to narasta. Tutaj wszyscy pamiętali Czechosłowację, doszła jeszcze zajęcie Kłajpedy, prawda, i tak dalej. Więc tutaj był ten problem jeszcze. No, była też informacja o porozumieniu, o pakcie Hitler-Stalin. 23 sierpnia, prawda? Przecież ta informacja, my o protokole tym dodatkowym nikt nie wiedział w Polsce, ale...
No był to szok z całą pewnością. Tak. Właściwie żyliśmy w przeświadczeniu, no w końcu wojna w Hiszpanii dopiero chwilę temu się skończyła, że są to kraje no, najgłębiej możliwie skonfliktowane ze sobą, a nagle one zawierają porozumienie.
Tak.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to chcę też jeszcze spytać o taki ważny moment tak naprawdę. Czy my dzisiaj widzimy to, na ile i to na terenie Polski, i na terenie Wolnego Miasta były już mobilizowane te zarówno siły dywersyjne, jak i też no, liczne mniejszości niemieckie w Polsce, a z kolei większość niemiecka wokół Polaków w Wolnym Mieście, na ile była mobilizowana do podgrzewania atmosfery, budowania atmosfery przemocy i takiej presji, która miała do tej wojny doprowadzić?
Takie nasilenie pewności siebie i takiej buty Niemców, obywateli polskich, prawda, pochodzenia niemieckiego, nasiliła się właściwie już od początku roku. Od początku roku. Ponieważ na czym to polegało? No polegało to na tym przede wszystkim, że organizacje niemieckie czy paraniemieckie chodziły w mundurach, odbywały się przemarsze, były zaczepki, napady i na Polaków, prawda? To był jeden taki aspekt. A druga sprawa to była ta dywersja. Więc z badań profesora Pospieszalskiego i pani profesor Daszkiewicz z Poznania wynika, że takich incydentów granicznych, tudzież dywersji i prowokacji były 23. 23 incydenty i prowokacje w ostatniej fazie już przed wybuchem wojny. Znaczy mówimy o sierpniu. I teraz kto to organizował? To były dwa ośrodki, które to organizowały. Jeden wojskowy, czyli Wehrmacht i Abwera, i drugi partyjny, czyli SD, tak? I teraz te dwie organizacje funkcjonowały jak gdyby osobno. I na przykład grupy dywersyjne na południu Polski koordynował ośrodek wrocławski. To był 8 Okręg Wojskowy Wrocław i tam utworzono, zwłaszcza na Śląsku, to wiemy Gliwice, to wszyscy na ogół znają, co się wydarzyło w Gliwicach, ale na przykład zorganizowano również grupę bardzo silną, dywersyjną, niewielką, bo 4-5-osobową, w Bielsku. Tam była bardzo silna mniejszość niemiecka, właściwie nie można mówić o mniejszości.
Większości raczej.
Tak. Raczej większości, bo tam według kronik kościelnych to tam było 60% obywateli przyznających się do pochodzenia niemieckiego i obywateli stricte niemieckich, bo oni się opowiadali za Niemcami i tak dalej, i tak dalej. Tam zorganizowano grupę dywersyjną, kilkuosobową. Dowódcą był niejaki Karl Neumann, oczywiście Volksdeutsch. I on kierował tą grupą, mieszkaniec zresztą z Koczowa. Kierował tą grupą i werbował ludzi do przerzucania za granicę, przez zieloną granicę na Słowację. I tam odbywały się szkolenia tej grupy. Na czym polegały? No używanie broni, podkładanie ładunków wybuchowych. I ta grupa w pewnym momencie w sierpniu dostała do dyspozycji ktoś, nie wiemy kto, bo niezdokumentowane to jest, przysłano im 40 kg ładunków wybuchowych. Były to bomby zegarowe i tak dalej. W 12 paczkach. Taki punkt dystrybucji tych ładunków wybuchowych znajdował się w fabryce guzików w Bielsku, w fabryce Kloca. I tam ta grupa dywersyjna rozpakowywała te 12 paczek na 10 walizek i 2 kosze. Dlaczego o tym mówię tak szczegółowo? Dlatego, że każda z tych walizek była przeznaczona do innego zamachu. To były plany dalekosiężne, oczywiście nie na piśmie, bo nie ma tego na piśmie, ale była. Na przykład 19 sierpnia dwóch z tych dywersantów pojechało pociągiem Lux Torpedą do Lwowa. I tam zostawili dwie walizki. Nie wiemy, czy tam zostały one użyte, bo nie ma żadnej dokumentacji, żeby tam był taki zamach przygotowywany przez tą grupę właśnie dywersyjną, ale dwie walizki zostały tam wysłane z bombą zegarową. Oni wrócili do Bielska, do Krakowa i do Tarnowa, tu operowali na tym terenie. I był zaplanowany zamach w Tarnowie.
To jest historia, która też jest o tyle ciekawa, że ona właściwie nie zrobiła kariery zarówno w 1939 roku, jak i współcześnie. Znaczy odnoszę wrażenie, że ani polskie media ówczesne nie dostrzegły w zamachu w Tarnowie ważnego sygnału, że już się za chwilę zacznie, czy też może próbowano nieco uspokajać atmosferę i nie wzbudzać paniki?
Bym się zgodził z tą drugą tezą bardziej, ponieważ to było, trzeba powiedzieć tak, że ten zamach, który jednak nastąpił 28 sierpnia, wybuch nastąpił dokładnie o godzinie 23:18, były 22 ofiary śmiertelne. To były wszystko osoby cywilne. Podróżni, którzy czekali tam na tym dworcu oraz kilku pracowników dworcowych. 4 osoby zostały, ich ciała nie zostały zidentyfikowane. Wśród najmłodsze ofiary to był 14-letni harcerz, którego nie rozpoznano w sensie nazwiska, i dwójpółletnia dziewczynka, która spała z rodzicami w tej poczekalni dworcowej. Tam, że tak powiem, urwało, wysadzono część zachodnią tego dworca. Dużą część. I część ludzi zginęło od poparzeń, część przygniecionych pod gruzami, bo to była niesamowita eksplozja. I teraz właśnie kto to zrobił? Więc ujęto jednego z tych zamachowców, który przywiózł walizki tego dnia z tym ładunkiem wybuchowym z Krakowa do Tarnowa. Zostawił je w poczekalni. Ciekawe, że ten człowiek, rocznik 1907, notabene 3 września miał obchodzić 33 tak, urodziny. To był ślusarz z zawodu, ale od 1938 roku bezrobotny. I teraz jest pytanie, gdy wszczęto potem śledztwo, z czego on żył przez te wszystkie miesiące? Bo on twierdził w śledztwie, zaraz jak go złapano, że on nie był wynagradzany za ten zamach. Nie brał pieniędzy. No to okoliczności tego zamachu są bardzo ciekawe, to znaczy w tym sensie, że ten jego kierownik Neumann, Karl Neumann, wyekwipował go z Krakowa z tymi walizkami do Tarnowa i on miał początkowo jechać pociągiem, ale się spóźnił, jak twierdził, na pociąg. I co robi bezrobotny ślusarz? Bezrobotny ślusarz wsiada w taksówkę, za którą płaci do Tarnowa 80 zł. To była duża kwota wtedy pieniędzy. Kto mu dał te pieniądze? On mówi, że nie był wynagradzany. No oczywiście on wszystkiego nie powiedział w tym śledztwie, bo to jak każdy przestępca, powiedzcie, co na mnie macie, to wam powiem, prawda? A jak...
A czy my możemy powiedzieć, jakie były intencje tych grup terrorystycznych? Czy to jest tak, że chodziło o wzbudzenie paniki, chaosu na terenie Polski, czy też sprowokowanie na przykład Polaków do jakichś działań przeciwko mniejszości niemieckiej? Bo przypomnijmy, że tutaj pewnym doświadczeniem było to, co działo się w ostatnich miesiącach przed kryzysem czechosłowackim, czyli w sierpniu i wrześniu 1938 roku, kiedy to takie aktywne działanie mniejszości niemieckiej tam w Sudetach doprowadziło do sytuacji, w której Czesi próbowali to stłumić i to nagle okazało się być dla społeczności międzynarodowej sygnałem do tego, że coś musimy w tej sprawie zrobić i de facto postawiło pod pręgierzem nie Niemców, którzy to zorganizowali, tylko tak naprawdę rząd czechosłowacki.
Tak, i musiał rząd czechosłowacki w jakiś sposób zareagować w tym sensie, że uspokoić swoich obywateli. Żeby... I tu był taki sam zamysł. Tutaj chodziło o to, żeby sprowokować Polaków, no bo 22 osoby zabite, 35 osób rannych, żeby sprowokować Polaków do działań jakichś, do jakiejś aktywności przeciwko mniejszości niemieckiej i oczywiście wtedy byłby taki sam pretekst. Polski rząd, polskie władze jak gdyby zorientowały się, jaki jest zamysł tego zamachu. I proszę zwrócić uwagę, że w doniesieniach prasowych nie mówiono o ilości zabitych w pierwszych dniach. I jedne gazety mówiły o 7 osobach, o 7 ofiarach, drugie mówiły o 14 ofiarach, a nie mówiło się o tej dużej liczbie ofiar. Prawda? I to było celowe przyzwolenie władz polskich rządu, żeby nie wywołać reakcji w stosunku do tej mniejszości niemieckiej, bo wiadomo było, kto to zrobił, ponieważ ten się od razu, ten Anton Guzy przyznał od tych walizek, od tych bomb, że on to zrobił. I teraz szokiem było również to, że Polacy, władze się raczej spodziewały ataku z zewnątrz. A tu był atak terrorystyczny wewnątrz kraju. Tak brutalny i tak tyle ofiar, prawda, było. To jest bardzo charakterystyczne. Czegoś takiego nie było, prawda? Mówię o skali ofiar, które były. To się, tak jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć na początku, to się mało przebiło w piśmiennictwie, a już nie mówię o opinii publicznej.
No tak, ale też wróćmy też do tego, co dzieje się z kolei 2 dni wcześniej. Czyli tak naprawdę pojawiają się też sygnały, że coś się dzieje na granicach, dlatego że ten pierwotny termin uderzenia Niemiec na Polskę, czyli 26 sierpnia, no pozostawia sobie ślady. No to jest takie wydarzenia, które sugerują, że nie wszystkie oddziały udało się zatrzymać. Tak naprawdę mamy do czynienia z czymś, co po stronie polskiej przyjęto za kolejne prowokacje, a co było śladami tego, że być może tego dnia doszłoby do tej agresji na wielką skalę.
No, był zawarty pakt polsko-brytyjski, prawda, o pomocy wzajemnej. I to powstrzymało ten termin, jak gdyby wstrzymało termin, zawieszono termin. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że w przeddzień, czyli 25 sierpnia, i tutaj nomen omen Radio Wrocław publiczne podało komunikat. W trakcie audycji. Taka treść, tylko po niemiecku. Meldunek specjalny. Doktor Funk ma rozpocząć pracę. Koniec. Nie, to był sygnał dla tych dywersantów. Rozpocząć pracę, czyli 25, ale rozpocząć no nazajutrz, 26, bo jeszcze nie wiedzieli, że jest odwołana inwazja. I teraz ten komunikat w różnej formie został powtórzony również na Śląsku. I tam też została zidentyfikowana taka siatka, nią dowodził niejaki Frankel. I też, tylko że policja polska, policja śląska ujęła tego dowódcę zamachu. I teraz ci dostają ten, oni słyszą ten sygnał. I proszę zwrócić uwagę, to jest kolejny element prowokacji, bo zwykle to się dawało, taki sygnał był przekazywany w formie jakiejś melodii, prawda, sygnał muzyczny. A tutaj jest bezczelnie podany sygnał, treść tego, meldunek specjalny. Doktor Funk ma rozpocząć pracę.
Zaczęliśmy mówić też o dużo bardziej znanej wydarzeniu, ale te prowokacji, która miała odegrać, jak się wydaje, w tym scenariuszu wybuchu wojny jakąś bardzo ważną rolę, czyli mówię o prowokacji gliwickiej, ale jak się wydaje, tej roli nie odegrała w tym sensie, że jeśli patrzymy na to z perspektywy wydarzeń roku 1939, nie użyto tej historii do propagandowej opowieści o tym, jak to, jak rozumiemy w intencji niemieckiej, strona polska rozpoczęła wojnę.
To się nie dało, ponieważ efekt był nie taki, znaczy reakcja była nie tak, jak oczekiwała władza niemiecka.
Tutaj ja przypomnę naszym słuchaczom, że Gliwice wtedy znajdowały się po niemieckiej stronie granicy. Tak. I tak naprawdę strona niemiecka próbowała sprowokować, jak rozumiem, z kolei mniejszość polską w Niemczech do czegoś, co można by było nazwać czwartym powstaniem śląskim. I co mogło być użyte do tego, żeby uznać to, że to Polska jest agresorem, a nie Niemcy.
To się wpisuje w cały zestaw tych incydentów, które nazwałem incydentami granicznymi, ale generalnie to były prowokacje i działania dywersyjne, które miały sprowokować właśnie reakcję taką, której nie spowodowały.
Gdy patrzymy na to, to też takim obszarem tego rodzaju skomplikowanych z jednej strony represji wobec z kolei mniejszości polskiej, ale też i różnego rodzaju prowokacji jest Wolne Miasto Gdańsk. Z całą pewnością tu także dochodzi do takich rzeczy, tym bardziej, no, że jeśli patrzymy, jaki ten scenariusz był pisany w 1939 roku, to Gdańsk miał być i był bardzo wdzięcznym tematem do tej opowieści, w której to strona polska jest agresorem że to strona polska decyduje się na działania, których społeczność międzynarodowa nie może zaakceptować, a co za tym idzie, no mówiąc najkrócej, nie trzeba dotrzymywać słowa Polsce. Adresowane jest to, jak rozumiemy, do polskich sojuszników, czyli do Francji, no i nowo nabytego 25 sierpnia sojusznika, jakim była Wielka Brytania.
No tutaj rzeczywiście Gdańsk był takim, można powiedzieć, newralgicznym punktem w tym czasie tej dywersji niemieckiej. Tutaj były zupełnie inne stosunki niż wreszcie kraju, prawda? Ja pozwolę sobie podrzucić, że tak powiem, taki wątek jeszcze, bo kiedyś przeczytałem dzienniki pokładowe dowódcy okrętu Schleswig-Holstein. To było bardzo ciekawe, kiedy on dostał rozkaz wypłynięcia do Gdańska. Otóż on dostał ten rozkaz już, zdaje się, 23 sierpnia. I teraz on dostaje kopertę najpierw, zalakowaną, którą ma otworzyć dopiero w Świnoujściu. z Kilonii do Świnoujścia. I teraz w Świnoujściu, ale mają otworzyć dopiero, gdy będzie wypływał, gdy będzie już wypłynie z portu, na morzu gdy będzie. I to się okazuje, że ta eskalacja również na tym okręcie była taka, że jak on otworzył tą kopertę, to zobaczył, że tutaj na morzu ma przejąć strałowców grupy szturmowe, które będą, i on zupełnie był zdezorientowany początkowo, bo nie wiedział o tym, jakie jest zadania. No przecież ta wizyta miała być tutaj kurtuazyjna.
To prawda, przyjaźni. No, też się wpisywała w tę datę 26, ale też przypomnijmy, że w 1939 roku wiele osób spodziewało się, że kryzys wokół Gdańska może zostać rozwiązany przez Niemców bardzo podobnie jak ten dotyczący Kłajpedy, czyli przy pomocy takiego lokalnego wydarzenia, takiego puczu, w którym to Niemcy gdańscy będą radośnie witali Niemców, tych z Rzeszy, i nastąpi to zrealizowanie tego programu, który tutaj w Gdańsku był wtedy na każdym plakacie praktycznie obwieszony, takim hasła, że Gdańsk chce do Rzeszy.
Tak, to było tak mówiąc kolokwialnie, na takiej zasadzie, no prosimy, prosimy i dziękujemy, witamy serdecznie i dziękujemy, prawda? Prosimy, a teraz dziękujemy. Bo to tak było, mówiąc kolokwialnie, w ten sposób było. Tylko że w różnych punktach Wolnego Miasta, prawda, różnie się to odbywało. Na przykład mamy enklawę słynnego Piekła w widłach Nogatu i Wisły. Tam, gdzie była większość polska, największa w Wolnym Mieście Gdańsku, więc tam ludzie zupełnie inaczej to odbierali. Oczywiście znowu tam była bardzo agresywna postawa, bo władza była niemiecka. Niemcy tam rządzili, wójt był niemiecki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc duże było nasilenie. Zresztą ciekawe, że to piekło wprawdzie było w Wolnym Mieście Gdańsku, ale na wschodzie graniczyło z powiatem sztumskim, a Sztum to była największa oaza polskości znowu w Prusach, prawda? Związek Polaków i tak dalej, bardzo silny. I to ciekawe takie przenikanie akurat w tym miejscu, bo dzieliła ich tylko tam 10 kilometrów.
Jeśli miałbym zaryzykować, to jeszcze ciekawe w tym sensie taki trójkąt różnych miejsc, bo z jednej strony mamy te enklawy polskie w Wolnym Mieście Gdańsku, enklawę polską w ówczesnej Rzeszy i z kolei bardzo silne enklawy niemieckie na terenie Pomorza.
Oczywiście, tak, bardzo słusznie, bardzo słusznie.
Bo to wszystko jest pewnym tłem tych wydarzeń. Znaczy, to był ten ładunek społeczny, który przy pomocy różnego rodzaju prowokacji i działań, mówiąc najkrócej, Niemcy próbowali uruchomić. Te spirale nienawiści, już nie tylko dotyczącą dwóch państw, ale także konkretnych ludzi, którzy, mówiąc najkrócej, byli tylko sąsiadami, a którzy stawali się wrogami. Przypomnijmy, co zdarzy się za miesiąc czy półtora, kiedy to ta mniejszość niemiecka w Polsce odegra bardzo ważną i kluczową rolę w mordowaniu Polaków jesienią 1939 roku.
Tak. No, mamy 3 września Bydgoszcz, prawda? No tam ewidentna była akcja przeciwko Wojsku Polskiemu i Polakom, przygotowana, bo to tak spontanicznie skądś te karabiny mieli ci Niemcy, prawda, i tak dalej. I ja, jeśli chodzi o Bydgoszcz, to tam była taka sytuacja, że starano się też, Niemcy starali się nagłośnić to, że tam mordują, prawda, Niemców, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli jednak do tego, bliżej tego 1 września. Tak. Chcę, żebyśmy też porozmawiali o tym, jak to wyglądało właśnie na tym pograniczu. No, na przykład jesteśmy blisko tego miejsca, w którym mamy do czynienia z ważną operacją militarną dla Niemiec, ale która przybrała dramatyczne wydarzenia, chociażby w Szymankowie. Czyli mamy do czynienia z tym wszystkim, co dzieje się wzdłuż linii kolejowej, która łączyła Prusy Wschodnie z Niemcami, która była ważnym celem strategicznym dla Niemców i których opanowanie tej linii kolejowej, jak się wydaje, było bardzo ważnym priorytetem planu Fallweiss, czyli tego planu agresji na Polskę, ale co wywołało w kilku co najmniej miejscach różnego rodzaju dramatyczne wydarzenia, tak jak właśnie w Szymankowie, gdzie doszło do zamordowania polskich kolejarzy, którzy próbowali temu przeciwdziałać. To też może opowiedzmy trochę tej historii.
No to niewątpliwie była kolejna prowokacja, przedtem jeszcze była sprawa celników w Kałdowie, przecież to wszystko był jeden ciąg zdarzeń. Ale proszę zobaczyć, jak to było doskonale wszystko zorganizowane. Tu nie było przypadków i te działania, czy abwery, czy w ogóle szerzej wojsk, można powiedzieć, Niemiec, bo to wszystko było przygotowane w ten sposób, że mniejszość niemiecka niby była niemiecką mniejszością, ale była tak zorganizowana, że właściwie już była większością wszędzie. No bo taka była siła. Czy Polacy to lekceważyli? Polacy nie lekceważyli tego, tylko nie było jak się przeciwstawić, no bo znowu by było powiedziane, jakby Polacy zaczęli, na przykład zaczęłyby się aresztowania wśród mniejszości niemieckiej. To coś, no, można wyobrazić, jak byłoby nagłośnione propagandowo.
A i tak było nagłośnione. Tak. Ja przypomnę, że właściwie przez cały sierpień w niemieckich mediach informuje się o brutalności Polaków. Jak popatrzymy na no, taki zapis propagandowy, jakim był film Feldzug in Poland, to on się zaczyna od takiej długiej sekwencji pokazującej Niemców, którzy uciekli z Polski, których tam mordowano, kobiety gwałcono. I właściwie to jest w tym propagandowym dokumencie ta główna przyczyna wojny, że ta przemowa Hitlera, który mówi, nie mogliśmy być bierni, od 4.45 odpowiadamy ogniem na ogień, no to była właśnie ta opowieść, którą próbowano zbudować w sierpniu 1939.
Czyli można powiedzieć, sytuacja Rebur przedstawiona zupełnie w drugą stronę.
Agresor próbuje powiedzieć, byliśmy atakowani i nie mogliśmy się już powstrzymać od odwetu.
Trzeba było. Trzeba było zaatakować, tak. Bo trzeba, w sensie, że się bronimy.
Znaczy tutaj to zresztą świetnie wpasowuje się w te nasze próby odtworzenia tych dyplomatycznych zabiegów z końca sierpnia 1939 roku, czyli właśnie sojuszu Hitlera ze Stalinem, a z drugiej strony tej próby polskiej odpowiedzi, czyli podpisania formalnego sojuszu z Wielką Brytanią. To były te dyplomatyczne starania, a cała ta opowieść miała spowodować, że te wszystkie polskie próby skłonienia jej partnerów na Zachodzie do wsparcia, no, będą nieskuteczne, bo po prostu okaże się, że zarówno Francja, jak i Wielka Brytania nie przyjdzie Polsce z pomocą. No właśnie z takich powodów, że ta opowieść na przykład dla demokratycznej opinii publicznej w takim kraju jak Wielka Brytania czy Francja stanie się ważniejsza niż opinie polityków, którzy być może doskonale by wiedzieli jednak, jak to było i kto był agresorem, ale wiadomo, że w demokratycznych krajach taka opowieść rzeczywiście może trafić na podatny grunt.
Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to prawdę mówiąc, oni nie mieli specjalnie, bo nie mieli sił lądowych zbyt rozbudowanych. Nam tu marynarka nie była specjalnie potrzebna, tak mówiąc, trywializując może trochę, ale zwróciłbym uwagę na Francję. Francja miała olbrzymią armię, która gdyby została uruchomiona wtedy, gdy miała być uruchomiona do walki, to by ten przebieg kampanii wrześniowej był zupełnie inny i Niemcy być może w ogóle by nie zaatakowali pierwszego. Oczywiście to jest, co by było gdyby, ale faktem jest, że nie ruszyła Francja z pomocą, że nie dotrzymała na...
Ale też i właśnie w tych wcześniejszych tygodniach i miesiącach była bardzo skutecznie propagandowo demobilizowana. Ja przypomnę, że to właśnie we Francji pojawiło się to zdanie, nie będziemy umierać za Gdańsk, i zrobiło ogromną karierę. I właściwie powtarzane to zdanie przez zarówno polityków, jak i przede wszystkim zwykłych ludzi spowodowało, że Francja zarówno w 1939, a potem na swoją własną zgubę w roku 1940, odnosiłem wrażenie, była zdemobilizowana. Znaczy, mówiąc najkrócej, nie było w niej determinacji do tego, żeby walczyć.
To znakomicie opisuje w swoim dzienniku Andrzej Bobkowski, który ten szlak z Paryża na południe Francji we wrześniu przejechał rowerem. To on to opisuje rzeczywiście, że tam się po prostu wszyscy bawili i nikt o żadnej wojnie nie chciał nawet myśleć we Francji. Polska w ten sposób została osamotniona. Wszystkie te kraje demokratyczne, jak mówimy, wszystkim właściwie zależało na pokoju, a nie na wojnie. Wszyscy chcieli, żeby status quo.
Trudno się też zresztą
dziwić.
Przypomnijmy, że to jest pokolenie, które doskonale pamięta pierwszą wojnę światową. To są ci ludzie, którzy stoją na czele tych państw.
Żyją te miliony rannych jeszcze bez nóg, bez rąk, bo przecież była niesłychanie krwawa ta wojna. Ta trauma powojenna jeszcze trwa, bo ci ludzie jeszcze żyją.
A w tych krajach, mówiąc też trafnie, nie ma woli odwetu, no bo one czuły się zwycięzcami. Coś, co udało się Hitlerowi uruchomić w Niemczech, czyli tą wolę odwetu za klęskę I wojny światowej, no była zupełnie niezrozumiała w Anglii czy we Francji.
Chociaż w tych zabiegach dyplomatycznych trzeba powiedzieć, że Francja i Anglia skłaniały się niekiedy do tego, że ten traktat wersalski to jednak skrzywdził trochę tych Niemców.
No tak, znaczy, to było przekonanie bardzo wielu elit w tych krajach, że zbyt surowe warunki podyktowane Niemcom po roku 1918 wprowadziły do bardzo dramatycznej sytuacji gospodarczej w Niemczech, a ona z kolei rozhuśtała niemiecką scenę polityczną i wpływy z jednej strony komunistów, a potem faszystów doprowadziły do tego, że te Niemcy nie były normalnym krajem i nie były nim także po roku 1933, kiedy naziści doszli do władzy.
No to tutaj jeszcze pojawia się Polska, której nie było. No, tak było cicho i spokojnie przez ponad 100 lat, bo nie było Polski. Teraz pojawia się Polska i jest problem dla dyplomatów, którzy mówią, no ale co tu z tym problemem zrobić? No Polska dostała tutaj poprzez krzywdę Niemców, dostała dodatkowe terytoria, a patrzcie, tyle lat tej Polski nie było i tu też w dyplomatycznych zabiegach się o tym mówiło. Ta Polska jak gdyby przeszkadzała. Tak można
no dobrze,
powiedzieć.
Ale to w takim razie wróćmy do tego 1 września. Znaczy nie chcę, żebyśmy się spierali tam Wieluń czy Westerplatte,
jasne,
bo tak naprawdę będziemy ze stoperem próbowali różne rzeczy określać. To trochę nie ma sensu. Ale to jak patrzymy na ten moment, to jest takie spuszczenie ze smyczy niemieckiego odwetu. Czy też mamy do czynienia z wojną, której, no jakby to powiedzieć, może ktoś nie chciał, a która jednak wybuchła. Jak patrzymy na to, jak powinniśmy patrzeć na ten 1 września?
Ja myślę, że Niemcy chcieli wojny, bo przecież był plan wschodni. Zdobywamy przestrzeń życiową. Nam jest potrzebne, bo my jesteśmy rasą panów i nam tu potrzebne są terytoria. Nam jest potrzebna siła robocza. Te klasy niższe, przecież ci Polacy, ci Ukraińcy czy Białorusini, oni nie są w stanie gospodarki porządnie poprowadzić. Oni muszą mieć nadzorców i my to wszystko załatwimy.
Choć tak naprawdę wojna w 1939 roku odbyła się w sojuszu z tym celem tej polityki wschodniej, jakim jest Związek Sowiecki.
Ale po cichu się już o tym mówi.
Gdy tymczasem tutaj, jeśli chodzi o Polskę, to jest ten rachunek wersalski. To jest, jak rozumiem, takie przekonanie właściwie wszystkich Niemców, niezależnie od ich poglądów politycznych i jakiejś wcześniejszej proweniencji politycznej, przekonanie o tym, że oddanie Śląska, Wielkopolski, Pomorza i utworzenie wolnego miasta Gdańska było bardzo niesprawiedliwe wobec Niemiec.
No z pewnością. Tak to było odbierane zresztą we wszystkich wyborach, we wszystkich dyskusjach, no również zwłaszcza propaganda o tym ciągle mówiła, przecież o tym się ciągle trąbiło. Jak się robi kwerendę pism niemieckich z tamtych czasów, to cały czas była podsycana ta sprawa Wersalu. I na tym przecież Hitler doszedł do władzy, NSDAP i tak dalej, i cały czas ten wątek był podkreślany, krzywda i my ją naprawimy.
Gdy patrzymy na 1 września, to też nikt się nie spodziewał, że ta wojna będzie taka. I nawet nie mówię, że ona jest lotnicza i pancermotorowa. Ja bym powiedział, że będzie aż tak okrutna. Być może spodziewano się użycia tych nowych broni. Jeśli czytamy tę prasę z sierpnia 1939 roku, to tam opowiadano o bombardowaniach, o zrzucaniu bomb chemicznych, o różnych innych rzeczach. To w tę stronę trochę poszło, trochę nie. Ale nikt się nie spodziewał takiego okrucieństwa w sensie czystek etnicznych, tego wszystkiego, co zdarzy się wokół prześladowań pierw społeczności polskiej, potem społeczności żydowskiej na terenie Polski, tego wszystkiego, co doprowadzi do Holokaustu. Czy w 1939 roku ktoś przewidywał, że to jest rozpętanie tak straszliwych demonów, które właściwie postawią pod znakiem zapytania całą europejską cywilizację?
Mi się wydaje, że nikt się nie spodziewał, a zwłaszcza tu w Polsce, ponieważ to, co robili żołnierze, co robił Wehrmacht w powiecie tutaj morskim, prawda, Wejherowo, w Gdynia, to przecież to były okrutne rzeczy. I zupełnie też nie było to przez wiele lat w Polsce jak gdyby doceniane, mówiąc może zbyt kolokwialnie. Pracowałem w 80-tych latach w tygodniku Kultura w Warszawie i przyniosłem tekst o Piaśnicy. I pani sekretarz redakcji, bardzo dobrze wykształcona po Uniwersytecie Warszawskim, po historii i po dziennikarstwie, mówi, co pan mi tu przyniósł? Przecież pierwsze rozstrzelania masowe, to mówi, były w Wawrze i w Palmirach. Jaka, mówi, Piaśnica? Jakie Pomorze? No to ja jej tłumaczę, że Wawer i Palmir to było drugie święto Bożego Narodzenia. To już na jesień pomorska się już skończyła. To już było po.
Tu dzieje się to w listopadzie, a naprawdę w październiku.
Tak jest. I ona nie mogła tego zrozumieć. W podręcznikach tak pisano przez cały PR, żeby nie drażnić, prawda, tutaj Niemców. W ogóle to było przemilczane. Ta zbrodnia piaśnicka i w ogóle pomorska. O tym się nie mówiło przez wiele lat.
No tak, ale gdy mówimy o tej wojnie, to jest też to pytanie, które stanowi ten niezwykły przeskok pomiędzy tym 31, ostatnim dniem pokoju, a 1 września, pierwszym dniem wojny, bo pojawia się ten ładunek okrucieństwa, o którym rozmawiamy. Pojawia się też to okrucieństwo zorganizowane, bo to jest jeszcze bardziej przerażające, dlatego że to, że mamy do czynienia z takim żołdactwem, które działa, ale tutaj mamy listy proskrypcyjne, potem mamy masowe represje wobec całych grup społecznych, grup etnicznych, zapisanie śmierci milionów ludzi w różnego rodzaju dokumentach i ustawach, które mają decydować o tym, kto ma prawo żyć, a kto ma umrzeć. To jak patrzymy na to z perspektywy 31 sierpnia 1939 roku, to nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł przewidywać, że najbliższe 5 lat tak będzie wyglądało.
Panie redaktorze, ktoś kiedyś napisał, że to był najazd Hunów. To był najazd Hunów. Dwudziestowieczny najazd Hunów. No przecież nikt się nie spodziewał takiego okrucieństwa. Wspomniał pan, że tych zbrodni dokonywało żołdactwo. Ale kto tym żołdactwem kierował? Elita podobno niemiecka. Oficerowie. To było wojsko. Kto mordował jeńców? Przecież to było wojsko na początku. I te listy proskrypcyjne i tak dalej, to wszystko prawda, ale przecież te masowe rozstrzeliwania takie ad hoc na całym Pomorzu. To tu, no i w kraju Warty również, ale głównie tutaj na Pomorzu, bo tutaj rozmawiamy, ale przecież kierowały tymi działaniami, kierowały elity niemieckiego wojska.
Wróćmy jeszcze raz do 1 września i do tego, co się wtedy zdarzyło. Atak na Westerplatte, atak na Czewski Most, który, no właśnie mówię, był tym takim sygnałem początku wojny. Jak pan patrzy na to, co dzieje się w tych wydarzeniach, jak wyglądała ta reakcja polska? Czy myśmy mieli świadomość tego, że to jest walka o wszystko? Czyli że to jest walka tak naprawdę o narodową egzystencję? Bo jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to jest oczywiste. Ale ja nie sądzę, żebyśmy my, Polacy, wtedy w 1939 roku jako naród, jako zbiór obywateli kraju mieli taką świadomość, jak bardzo o wszystko walczymy w 1939 roku.
Myślę, że nie mieliśmy tej świadomości rzeczywiście, bo cała zabiegi naszej dyplomacji, ministra Becka, one szły w kierunku pokoju, a nie wojny. Były cały czas komunikaty uspokajające, że a już w ostatniej fazie, no gdyby się zaczęło, to my będziemy walczyć, ale nie oddamy tego przysłowiowego guzika.
Znaczy byliśmy też przeświadczeni, co niestety pewnie trochę wpływało na polską opinię publiczną, że jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji militarnej niż byliśmy w rzeczywistości, że po pierwsze polska armia jest potężniejsza, choć to pytanie, co to oznacza potężna armia przed 1939 rokiem, a po 1 września, bo bardzo wielu ekspertów bardzo wysoko oceniało polską armię, dopiero się potem okazało, że ta wojna toczy się inaczej niż to wszyscy przewidzieli. W związku z
innymi
tym,
metodami, na innych zasadach i tak dalej.
I że te kalkulacje zupełnie nie mają żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że wielu ekspertów właśnie przyjeżdżających do Polski, alianckich, którzy patrzyli na polskie wojsko, mówili, o, to będzie trudny orzech do zgryzienia dla Niemców, jakby do czegoś doszło. Ja też przy okazji w którejś audycji przypomniałem, że gdy pewien brytyjski oficer oglądał umocnienia francuskie pod Sedanem, mówił, że przełamanie w tym miejscu frontu Niemców będzie kosztowało 500 000 zabitych, a kosztowała kilkuset żołnierzy. Strasznie trudno było przed 1939 rokiem wyobrazić sobie, jak ta wojna będzie wyglądała.
No, nikt nie przypuszczał też, że ona będzie tak błyskawiczna. Bo ta metoda została zastosowana właściwie po raz pierwszy. I to była taka niespodzianka w sensie oczywiście negatywnym i zaskoczenie kompletne. No i potem porażenie, to było porażenie wręcz tą wiadomością, że jednak nie pomogą nam sojusznicy, że owszem, wypowiedzieli wojnę, ale nam nic to nie daje, bo to jest tylko właściwie na papierze. I to
co prawda
też...
myśmy się mamili różnymi plotkami na ten temat. Ja przypomnę, że jak czytamy różnego rodzaju wspomnienia, pamiętniki, a nawet artykuły gazetowe w 1939 roku ukazujące się jeszcze w niezdobytych przez Niemców polskich miastach, no to tam jest wiele o tym, jak to tam alianci już nam pomagają, albo że polskie bombowce wyprawiają się na Berlin.
To była propaganda.
Trochę żyliśmy właśnie
propaganda.
taką...
Też propagandą.
Też propagandą pod tym względem. Ku pokrzepieniu serc, choć odnoszę też takie wrażenie, że myśmy sami byli zszokowani klęską, którą żeśmy ponieśli. To też jest taka pewna prawda. Dopiero klęska Francji w 1940 roku w nieco w innym świetle postawiła to, co spotkało Polaków w 1939 roku.
Klęska Francji właściwie bez walki. Bo to było właściwie, co to tam, troszkę powalczyli, ale to w ogóle nieporównywalne było.
To prawda, ale też zrelatywizowało to spojrzenie na własną klęskę przez Polaków. Ja odnoszę takie wrażenie, choć my oczywiście latem 40 roku mieliśmy już zupełnie inne zmartwienia. Polska znajdowała się pod dramatyczną okupacją niemiecką i sowiecką i odnoszę takie wrażenie, że było to jedynie jakieś takie poczucie, że nie aż tak źle żeśmy wypadli ten rok wcześniej.
Tak, no nawet w dzisiejszych ocenach, w dzisiejszych publikacjach uważam, że się niesprawiedliwie ocenia polską dyplomację przedwojenną i ocenia na przykład Fryza Śmigłego. Myśmy mieli bardzo dobry plan obrony. Wycofanie wojska i władz na przedmurze rumuńskie było bardzo słusznym zabiegiem, moim zdaniem, z tego, co mówią poważni historycy i badacze wojskowości, tylko że po prostu...
Konsekwencje militarne paktu Ribbentrop-Mołotow okazały się dramatyczne.
Nie przewidywano tego 17 września, prawda? I Ribbentrop-Mołotow, przecież to był pakt, nie pakt pokoju, nie agresji, tylko pakt wojny. Przecież ten pakt był zawarty po to, żeby wybuchła wojna, a nie żeby zachować pokój.
1 września 1939 roku, dramatyczna data w dziejach nie tylko Polski, ale chyba całego świata, zapoczątkowała najbardziej ciemny okres w historii cywilizacji ludzkiej. Gdy patrzymy na tę datę, to co pana zdaniem powinniśmy pamiętać o tych ludziach, którzy tego dnia stawili opór agresji? To jest ta pamięć, którą powinniśmy pielęgnować 1 września?
Jak najbardziej. To pokolenie, które wtedy zostało dotknięte tą traumą wojny, to były niesamowite przeżycia i kto miał w rodzinie, czy rodziców, czy dziadków i wie, jak to było. Trzeba pamiętać o tym głodzie, o tym traktowaniu Polaków jako rasy niższej i na każdym kroku nie wiadomo było, czy przeżyjesz jutrzejszy dzień, bo właściwie cię mógł zabić byle właśnie żołdak niemiecki, bo mu nie ustąpiłeś miejsca na chodniku i takie miejsca, takie zdarzenia następowały non stop. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że Polska wrześniowa, czy też czy przedwrześniowa, czy sanacja popełniła jakieś wielkie błędy. Nie, po prostu byliśmy osamotnieni i zaatakowani przez dwa totalitaryzmy i trzeba o heroizmie Polaków mówić więcej i o ofiarach, a nie o tym, co się wtedy nie udało, czy też co mogło się wydarzyć dla nas korzystnego.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że no, dzisiaj w niezwykłą rocznicę rozmawiamy o wydarzeniach roku 1939. Zbigniew Branach był moim gościem. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę i państwu za wysłuchanie tej naszej audycji. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.